Zgodnie z zapowiedzią, gościem kortowskiej audycji literackiej jest dzisiaj pan Waldemar Mierzwa. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Przyczynkiem do naszego spotkania jest książka, która leży tutaj przed nami, czyli Zrozumieć Mazury, rzecz w 50 odsłonach. Ona będzie punktem wyjścia do naszej dyskusji, ale myślę, że porozmawiamy jeszcze o kilku różnych sprawach związanych z Mazurami, z naszym regionem, no bo mając pana Waldemara w studiu, chyba nie da się inaczej. Umówiliśmy się, przyznaję, muszę zdradzić naszym słuchaczom, z lekkim, z małym opóźnieniem, bo tak wychodziło, a to pandemia, a to nasze sprawy różne osobiste, ale wreszcie jesteśmy i ponieważ ja bardzo chciałam o tej książce porozmawiać, gdy ona się ukazała, no i wreszcie się udało. Także jeżeli słuchacze czytali, no to teraz sobie skonfrontują to, co przeczytali, z tym, co powie pan Waldemar, a jeżeli nie, to miejmy nadzieję, że zachęcimy. Proszę powiedzieć, co złożyło się na tę książkę?
Ta książka to jest zbiór 50 szkiców drukowanych przeze mnie w piśmie Pomerania. Mało pewnie radiosłuchaczy zna Pomeranie. Pomerania to najważniejsze pismo Kaszubów. To jest ich organ prasowy. Ukazuje się w Gdańsku. Leży obok tej książki, tutaj widzę na biurku, na stoliku redaktorskim, książka Miasteczko, która tak naprawdę spowodowała, że powstały Zrozumieć Mazury. Kiedy bowiem odbywała się premiera książki Miasteczko w Gdańsku, na zaproszenie Kaszubów pojechałem tam z Miasteczkiem, to po spotkaniu podeszła do mnie sekretarz redakcji i powiedziała, że jej marzeniem jest, żebym pisał o Mazurach dla Kaszubów. No powiem szczerze, że marzenie wydawało mi się raczej z rzędu mało prawdopodobnych, ale rzeczywiście po jakimś czasie odezwał się redaktor naczelny, powiedział, że są bardzo zainteresowani, ja, żeby jednak tego nie pisać, bo to jest jednak bardzo poważna sprawa, żeby raz w miesiącu napisać tekst liczący 10 tysięcy znaków, dokładnie na termin, zmienić temat, żeby to był bardzo ciekawy jednak odcinek, żeby utrzymać ciekawość słuchacza. No i robiłem wszystko, co mogłem, żeby jednak tego nie pisać. Między innymi podyktowałem warunki finansowe, co trochę zatkało redaktora naczelnego, bo tam, jeżeli już piszą, to wszyscy za darmo. No ale zgodzili się. No a drugi mój warunek był taki, że jak skończymy pisać ten cykl, to będę mógł wydać to w książce. A tytuł cyklu w Pomeranii to było Zrozumieć Mazury, a tytuł książki to jest Zrozumieć Mazury, rzecz w 50 odsłonach, bo w Pomeraniu ukazało się 49 odcinków w latach 2014-2018.
I stąd mamy wyjątek, czyli artykuł pochodzący z w sieci historii.
Tak, znaczy jeszcze tam jeden był artykuł pochodzący z sieci historii, bo artykuł upamiętniający Erwina Kruka ukazał się i w Pomeranii, i w sieci historii. W sieci historii była dłuższa wersja. Moim zdaniem lepsza, ważniejsza. Miałem trochę więcej miejsca, tam jest 13,5 tysiąca znaków. Stąd 48 tekstów jest Pomeranie, a 2 teksty w sieci historii.
Opisuje pan w tej książce dużo różnych rzeczy dotyczących Mazurów, ich zwyczaje. Chociażby teraz tak, to co mi się przypomina, to co nasuwa mi się na myśl. Jak organizowali wesela, jak organizowali pogrzeby. Przypomina pan ważne postaci dla Mazurów.
Tak.
Erwin Kruk to jest tylko jeden z przykładów. Wojciech Kętrzyński, Karol
Małek. Biedrawina.
Tak, mnóstwo tutaj... Musiałabym kolejne kilka minut poświęcić.
Z mniej znanych, taki drukarz z Pisza.
Mhm. Też czasy troszeczkę wcześniejsze, jeszcze z XIX wieku. Właśnie po to, żeby zrozumieć Mazurę. Proszę powiedzieć, skąd pan czerpie tę ogromną wiedzę, która potem jest w takich artykułach?
No przede wszystkim czytam. To jest taka umiejętność, która dzisiaj nie daje się przypisać wszystkim osobom. Obawiam się, że nawet jeśli chodzi o studentów, to byłyby pewne kłopoty. Ale tak po cichu pani powiem, że wydaje mi się też, że jeśli chodzi o niektórych pracowników naukowych, to też bym się nie zakładał. Zresztą to jest taka ciekawostka. Jest taki antykwariat naukowy. Jedyny już nam został, na Grunwaldzkiej. Mhm. Kiedyś zapytałem tego antykwariusza, czy odwiedzają go pracownicy naukowi. A on mi mówi coraz rzadziej. O czym to świadczy? No o tym, że tak szczerze mówiąc to psiejemy. To znaczy, że szczególnie humanistyka, no bardzo jednak upada. Ja od razu może powiem, skąd taki pomysł na książkę Zrozumieć Mazury. I skąd taki pomysł na przedstawienie Mazurów. W takich 50 szkicach wciągających czytelnika, każdy o czym innym. Zresztą mówiąc szczerze, jak zsiadałem do tego cyklu, to nie bardzo wiedziałem, jak go pisać. W ogóle nie widziałem perspektywy 50 odcinków. No, ja bym wiedział, to pewnie bym się tego nie podjął. No ale to zaczynałem pisać od rzeczy najważniejszych, czyli tam kraina, język, lud, granice. Potem zrobiłem sprawę konfesji, no ale przecież myślę sobie, no czytelnik nie oczekuje tylko takich rzeczy ode mnie, no oczekuje też informacji o życiu codziennym, właśnie o zwyczajach, obyczajach, o najważniejszych wydarzeniach. Potem pomyślałem o postaciach. Dlaczego to wszystko opowiadam? No bo ja piszę o tym, o czym ludzie chcą czytać. A nasza humanistyka to jest tak, obecnie w zdecydowanej większości przypadków biorę pewną odpowiedzialność za te słowa. No jakiś tam naukowiec bierze jakiś tam niewielki wycinek, wyimek tematu, skupia się na jakimś szczególe i tam na 16 sposobów to publikuje wiele razy. No nie da rady, no to tak się nie pozyska słuchacza ani czytelnika. Mamy ogromny problem z tym, że internet, media elektroniczne zabierają nam możliwość dotarcia do potencjalnego słuchacza, czytelnika, odbiorcy telewizyjnego. Ludzie zaczęli operować krótką frazą, frazą SMS-ową. Ja pisałem Miasteczko w 2010 roku i ja Miasteczko napisałem akapitami. Ja w 2010 roku miałem świadomość, że jak napiszę je ze zbyt skomplikowanym językiem, a już szczególnie jak napiszę jej dużymi jakimiś takimi opowiadaniami, to mój słuchacz nie podąży za mną. I teraz, jakie ja sobie zadanie postawiłem? Popularyzatorskie. To znaczy, ja bym chciał, żeby ten, kogo ja zainteresuję tym, co piszę, o Mazurach na przykład, żeby on sięgnął po literaturę, żeby znalazł, bo to nie jest prawda, że nie ma tej literatury. Natomiast jestem jednym z nielicznych osób, która to robi. Ja mam problem, ja prowadzę serię Moja Biblioteka Mazurska, której teraz ukazał się 35 tom. Zrozumieć Mazury to tom 33 i pokazuje, jak dawno żeśmy się mieli to umówić. I ja nie mam autorów do tej serii. To znaczy nie ma ludzi, którzy piszą w sposób zrozumiały o ważnych sprawach, o sprawach Mazur.
Ale to jest poniekąd odpowiedź na pytanie, gdyby ktoś się sobie chciał zadać. Dlaczego ja się tak uparłam, żeby porozmawiać o tej książce? Właśnie dlatego. Dlatego, że tutaj w tej audycji już wielokrotnie gościli naukowcy, którzy zajmują się regionem. Dość wymienić profesora Zbigniewa Chojnowskiego, czy też profesor Joannę Chłostę-Zielonkę, która zajmuje się tym tematem. Akurat wymieniam literaturoznawców, bywali też historycy. A jak nie bywali, to rozmawialiśmy o książkach historyków. Ale to zawsze będą książki naukowe, które przecież, jak wiemy, trafiają do mniejszego grona odbiorców. I
o ile w ogóle trafiają. Przychodzi do mnie autor, kładzie książkę i ja patrzę, tam jest 200 stron i 1000 przypisów. I ja go pytam, najczęściej jestem z tymi autorami na ty, czy on zadał sobie pytanie, kto przez to przejdzie? Czy to naprawdę o to chodzi? Książka naukowa to jest zupełnie inna kategoria. Dzisiaj bardzo często ona trafia do kilkunastu, kilkudziesięciu osób. I tak powinno być. Ale naukowcy... Ja to mówiłem na zjeździe Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie. Myślałem, że mnie rozszarpią, także naukowcy z Olsztyna. Mówiłem o błędzie w podejściu do historii. O tym, że zmienił się odbiorca. Że nie można w ten sposób go traktować. Że nie można go zawalać naukowością, naukowością, jak tam niektórzy mówili. Że trzeba zacząć z nim rozmawiać. Trzeba mu mówić jego przystępnym językiem. Że głównym celem nauki powinno być dzisiaj zainteresowanie odbiorcy tematem. A u nas każdy się tak mądrzy. No każdy jest tak mądry, tak używa takich sformułowań, takich zwrotów, że po półtorej minuty słuchania wszyscy bach, przechodzą na następną stację, albo tam przełączają program, albo odkładają książkę. To jest oczywiście wielka sztuka. Pisać tak, żeby kogoś zainteresować. I jeszcze brać odpowiedzialność, żeby to nie były fajerwerki. Że nie piszemy, żeby zaimponować, zwrócić uwagę, prawda, błysnąć. Nie. Piszemy w sposób odpowiedzialny. Okazuje się, że o historii, także tak trudnej historii jak historia Mazurów, historia dawnych Prus Wschodnich, historia Warmiaków, że o tym można pisać w sposób fajny, przystępny i mimo tych ran, które na tej ziemi ciążą naprawdę w wielu miejscach, które możemy odnaleźć w wielu miejscach, mimo tych ran możemy zyskać sympatię czytelnika i jego zrozumienie, co jest dla nas bardzo ważne. No cóż to za czytelnik, który nie podąża za autorem, nie zgadza się z jego tezami, nie zgadza się z jego sposobem narracji. Ponieważ mówimy to akurat w Radiu UWM, to powiem jeszcze jedną rzecz. Nie jest mi łatwo, dlatego że ja jestem bardzo mocno atakowany przez, to nie da uwierzyć, przez środowiska profesorskie. Profesorskie. Za to, co robię. Za ten sposób popularyzacji wiedzy. Czasami odnoszę wrażenie, że im ktoś mniej w życiu napisał, im mniej w nauce zrobił. Są tacy, którzy moim zdaniem, których nawet jedno zdanie nie przejdzie do historii nauki, a mają tytuły profesorskie, znajdują szczególne upodobanie w atakowaniu tego sposobu narracji, tego sposobu popularyzowania historii. Pytam się dlaczego. Przecież to powinno być istotne uzupełnienie naukowych działań środowisk akademickich, uniwersyteckich, szkół wyższych. Nie, nie ma tego zrozumienia. Jakby każdy patrzył tak, a pojawi się jakiś taki facet, tam pisze, o tak, wlazł w moją działkę, no to właściwie kto mnie będzie czytał? A ja mam inne pytanie, a kto czytał go do tej pory? Może spróbujmy w ten sposób sobie zadać pytanie. Nauka nauką, ale popularyzatorstwo to jest bardzo trudna, oddzielna i absolutnie nam dzisiaj potrzebna gałąź wiedzy. Tak to nazwijmy. No, nazwijmy to jakąś częścią upowszechniania wiedzy.
Mam takie wrażenie, nie tylko po przeczytaniu wielu publikacji naukowych, jakie ukazały się na temat Warmii i Mazur. I Mazur, bo to jest troszeczkę inna kwestia. Mazurze, Warmiacy, to są dwie różne sprawy. Ale też reportaże, artykułów publicystycznych, wywiadów, jakichś wspomnień dzienników. Że czasami też, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, dominuje temat taki, powiedziałabym, związany z tym całym złem 45 roku.
Tak, przysłania to nam zupełnie inne sprawy, bardzo ważne sprawy.
Takie chociażby jak wesele organizowano z takiej perspektywy etnograficznej, kulturowej.
Obrzędowość w ogóle.
Obrzędowość. Anna Szyfer może troszeczkę...
No tak, pani profesor już nie żyje.
Zrobiła, ale...
A jej uczniów w Olsztynie nie ma. Nie, no to jest straszne, co powiem, ale przecież w Olsztynie nie ma etnografii. Skończyła się etnografia. No kto ma się zajmować obrzędowością Mazurów i Warmiaków, jak my nie mamy etnografów? Mhm.
W związku z tym chciałabym pana zapytać, co jeszcze pan wyróżniłby z tych tematów, które być może zostały gdzieś zaniedbane?
Wie pani, ten, kto obejrzy spis treści, zrozumieć Mazury, to będzie widział, o czym tu jeszcze możemy mówić. I ja bym w ten sposób może nie podchodził. Ja bym powiedział tak, że żeby zrozumieć przeszłość tej ziemi i tych ludzi, którzy ją tutaj przez lata kształtowali, i Mazurów, i Warmiaków, ale przecież i Niemców, to trzeba po prostu poważnie potraktować temat. Poważnie i w sposób wszechstronny. Nie skupiać się na przykład, tak jak w ostatnim czasie skupiliśmy się na stuleciu plebiscytu. Przecież kompletnie przez nas przegranego. To tragedia pokazująca słabość ruchu polskiego. Niezainteresowanie państwa polskiego ziemiami, które można byłoby przecież przyłączyć. Niezainteresowanie polskich polityków. Skupiliśmy się na porażce. To jest nasza odpowiedź na pytanie o 1918 rok. No a przecież nikt nie zadawał sobie pytania tak naprawdę, czy Mazurzy i Warmiacy już wtedy byli gotowi do tego, żeby opowiedzieć się za Polską. A nie byli. A dlaczego tak się stało? A przecież można byłoby rozmawiać o tym, co działo się w drugiej połowie XIX wieku, o procesie germanizacyjnym, o tym, jak to Mazurzy i Warmiacy poszli do pruskiego wojska, jak zetknęli się z pierwszą wojną światową, jak złożyli swoją ofiarę w bitwie pod Tannenbergiem. Jak się nie rozumie tamtych procesów, to nie można opowiadać tylko i wyłącznie o plebiscycie. A my nie mapy pokazywaliśmy, a co mogliśmy zrobić, a ci Niemcy tacy wredni byli. Jacy wredni? Niemcy byli wredni? Nie, Niemcy walczyli o własne interesy. Polska nie miała siły, by o nie walczyć. Dlatego może trzeba było przegrać ten plebiscyt. My się skupiamy na plebiscycie i opowiadamy takie teksty. Nie będę cytował, to ważni historycy, profesorowie. Nie będę wymieniał nazwisk, ale tak opowiadamy. Dzięki temu, że przegraliśmy ten plebiscyt, to potem się okazało, jak silny jest ruch polski i utworzony został Związek Polaków w Niemczech. Bzdury. Bzdury. Nie skupiliśmy się na tym, jak wielką cenę zapłacili ci, którzy opowiadali się za polskością, tylko na tym, co tam ewentualnie w dalszej perspektywie można byłoby politycznie z tego ugrać, wygrzebać. Nie, tak nie da się opowiadać o historii. W ogóle jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do opowiadania o historii od wydarzenia do wydarzenia. A bitwa pod Grunwaldem najlepiej co 10 lat. No to tam sobie będziemy opowiadać o bitwie pod Grunwaldem. A plebiscyt raz na 100 lat. No odzyskanie niepodległości, no to dopiero co żeśmy przeżyli. Odzyskanie niepodległości, proszę bardzo. Wojciech Kętrzyński, wybitna postać. Człowiek, który postanowił być Polakiem, który doszedł do tego, że był dyrektorem Ossolineum. Można było pokazać Kętrzyńskiego jako normalnego człowieka, który dojrzewa i od niemieckości przechodzi do polskości? Można było. Nie, no w ogóle nam umknął, no co nas to tam interesowało. Ja mam ogromny żal. Ja wtedy na tym zjeździe PTH o tym mówiłem i tak widziałem, profesorowie na mnie patrzyli, no z pogardą. No jakiś noworys przyszedł, opowiada tutaj, a ja im mówiłem tak, proszę państwa, albo zaczniemy opowiadać o historii normalnym ludzkim językiem, albo stracimy młodzież dla historii. Bo to nie jest coś takiego ciekawego jak gra komputerowa, że siedzimy, mamy przeciwnika, tup, tup, zróbmy i nie mamy przeciwnika. Nie, to nie jest tak ciekawe. Ale jak my, tu na tej ziemi, mamy zrozumieć swoje miejsce, jak nas nie interesuje życie tych ludzi, którzy tu byli przed nami.